Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Bubble in the Sun Christophera Knowltona to historyczna literatura faktu o południowo-floryckiej gorączce nieruchomości z lat 20. XX wieku. Autor opisuje okres, w którym klimat, nowe połączenia transportowe, agresywna reklama i łatwy dostęp do kredytu zamieniły Florydę w symbol szybkiego wzbogacenia. W centrum książki znajdują się zarówno wizjonerskie projekty urbanistyczne, jak Coral Gables, Boca Raton i Miami Beach, jak i mechanizmy spekulacji,
które oderwały ceny ziemi od jej realnej użyteczności.
Knowlton śledzi działania przedsiębiorców, m.in. Carla Fischera, George'a Merricka i Addisona Misnera, ale nie ogranicza się do ich biografii. Pokazuje też banki, pośredników, przyjezdnych inwestorów oraz społeczności ponoszące koszty ekspansji. Tytułowa bańka pękła jeszcze przed krachem na Wall Street. Autor przekonuje, że jej skutki były ważnym ostrzeżeniem i jednym z elementów szerszej niestabilności gospodarczej prowadzącej do wielkiego kryzysu. Jest to zarazem opowieść o narodzinach nowoczesnej Florydy, krytyczna analiza finansowej euforii i studium środowiskowych konsekwencji rozwoju. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, Floryda jako laboratorium spekulacji na rynku ziemi. Knowlton przedstawia florycki boom nie jako zwykły wzrost popytu na domy, lecz jako rynek napędzany oczekiwaniem, że kolejny kupujący zapłaci więcej. Ziemię i prawa do jej kupna nabywano często z myślą o szybkiej odsprzedaży, a nie o budowie domu, prowadzeniu działalności czy długotrwałym użytkowaniu. Taki model działa tylko tak długo, jak długo napływają nowi uczestnicy skłonni zaakceptować coraz wyższe ceny. Książka pokazuje, dlaczego właśnie Floryda była podatna na tę dynamikę. Ciepły klimat i wizerunek miejsca wypoczynku przyciągały ludzi z północy Stanów Zjednoczonych, a rozwój kolei, dróg i reklamy czynił odległy rynek bardziej dostępnym. Jednocześnie materialna wartość wielu parceli ginęła wśród obietnic przyszłego bogactwa.
Szczególnie istotny jest opis transakcji opartych na niewielkim wkładzie własnym i kontraktach, które pozwalały kontrolować ziemię bez pełnej zapłaty. Dźwignia finansowa zwiększała zyski podczas wzrostów, lecz równie szybko zamieniała spadek cen w falę niewypłacalności. Dzięki temu przypadek Florydy staje się przejrzystym przykładem mechanizmu bańki, łatwość wejścia, rosnące ceny, masowe naśladownictwo i nagła utrata płynności. Autor nie traktuje uczestników wyłącznie jak naiwnych ofiar. Pokazuje, że w euforii racjonalna ostrożność przegrywa z presją tłumu, reklamą oraz przekonaniem, że wyjątkowy rynek nie podlega zwykłym ograniczeniom. Po drugie, wizjonerzy rozwoju i granica między urbanistyką a promocją, jedną z mocnych stron książki jest połączenie historii finansów z historią budowania miast. Knowlton omawia ambicje ludzi, którzy chcieli stworzyć na Florydzie nowe, rozpoznawalne ośrodki. Carl Fisher był związany z rozwojem Miami Beach, George Merrick z Coral Gables, a Addison Misner z luksusową wizją Boca Raton.
Ich projekty nie były wyłącznie cynicznymi operacjami spekulacyjnymi. Obejmowały architekturę, układ ulic, hotele, kluby i całą estetykę sprzedawanego stylu życia.
Właśnie ta mieszanka realnego przedsięwzięcia i intensywnej promocji wyjaśnia siłę boomu. Kupujący nie nabywali tylko działki, lecz obraz prestiżu, słońca i społecznego awansu.
Knowlton pokazuje jednak, że rozbudowana wizja nie chroni projektu przed finansowymi ograniczeniami.
Miasto planowane na skalę wielkiego popytu wymaga infrastruktury, materiałów, transportu, pracowników i stabilnego finansowania.
Gdy tempo sprzedaży słabnie, koszty wcześniej podjętych zobowiązań pozostają. Książka analizuje więc trwałą dwuznaczność wielkich projektów deweloperskich. Mogą one pozostawić wartościową tkankę miejską i zmienić region na pokolenia, ale ich finansowanie bywa oparte na założeniach zbyt optymistycznych, aby przetrwać zmianę nastrojów. To ważne rozróżnienie. Autor nie odrzuca samej idei rozwoju, lecz bada, co dzieje się, gdy marketing przyszłości zastępuje ocenę realnego popytu i ryzyka.
Po trzecie, łatwy kredyt, pośrednicy i przenoszenie ryzyka na system bankowy. Książka podkreśla, że bańka nieruchomości nie mogłaby osiągnąć podobnej skali bez finansowania. Łatwy kredyt i niewielkie wpłaty początkowe umożliwiały zakup nieruchomości osobom, które nie dysponowały pełną ceną parceli.
W obiegu funkcjonowały także bindery, czyli umowy lub opcje dające prawo zakupu ziemi. Pozwalały one uczestnikom obstawiać dalszy wzrost cen małym kosztem, a następnie sprzedać samo prawo do zakupu z zyskiem. Mechanizm przypomina działanie dźwigni przy zwyżkach, nawet ograniczony kapitał może przynieść wysoką stopę zwrotu, lecz przy spadkach zobowiązania nie znikają. Knowlton zwraca uwagę, że ryzyko nie pozostawało wyłącznie po stronie indywidualnych spekulantów. Lokalne instytucje finansowe i banki spoza Florydy angażowały się w kredytowanie oraz obsługę rozwijającego się rynku. W ten sposób regionalna mania mogła oddziaływać szerzej niż jej geograficzne granice. Istotna jest tu lekcja dotycząca pozornej płynności. Dopóki transakcje odbywają się często, aktywa wydają się łatwe do sprzedania. Gdy jednak kupujący znikają, wartość zapisana w ofertach nie może zostać szybko zamieniona na gotówkę. Książka pokazuje również społeczną stronę tego procesu. Do regionu przybywali pośrednicy, pracownicy i przygodni inwestorzy. A tempo napływu ludzi wyprzedzało możliwości mieszkaniowe i organizacyjne miast. Boom tworzył więc nie tylko bogactwo na papierze, lecz także chaos, nierówności i podatność na gwałtowny zwrot. Po czwarte, huragan, przeciążona infrastruktura i moment załamania boomu. Knowlton nie wyjaśnia końca boomu jednym zdarzeniem. Załamanie wynikało z nagromadzonych słabości, w tym rosnących cen, trudności transportowych, nadmiaru ofert i coraz mniejszej liczby nowych kupujących. Katastrofalny huragan, który uderzył w południową Florydę w 1926 roku, przyspieszył jednak proces utraty zaufania. Jego znaczenie polegało nie tylko na fizycznych zniszczeniach. Katastrofa obnażyła różnicę między reklamowym obrazem bezpiecznego, nieustannie rosnącego raju, a realiami regionu narażonego na ekstremalne zjawiska pogodowe. W warunkach już osłabionego rynku koszty odbudowy, przerwane inwestycje i negatywne informacje mogły skutecznie zniechęcać kapitał oraz nowych nabywców. Autor wykorzystuje ten moment, aby pokazać szerszą zasadę ekonomiczną. Zewnętrzny szok jest szczególnie groźny wtedy, gdy system wcześniej zbudowano na kruchych podstawach. Huragan nie stworzył sam z siebie spekulacyjnego problemu, ale sprawił, że nie dało się dłużej ignorować jego skali. Ten wątek nadaje książce również wymiar środowiskowy. Intensywna zabudowa i przekształcanie terenów, w tym ingerencja w krajobraz Everglades, nie były neutralnym tłem dla interesów deweloperów. Knowlton wskazuje, że model rozwoju ignorujący warunki naturalne może przenosić koszty na mieszkańców i zwiększać podatność całych miast na katastrofy. Finansowa kalkulacja, infrastruktura i ekologia okazują się tu nierozdzielne. Na koniec, od regionalnego krachu do argumentu o genezie wielkiego kryzysu, podtytuł książki stawia ambitną tezę o związku floryckiego boomu z wielkim kryzysem. Należy ją czytać jako argument o znaczeniu regionalnej bańki w szerszym procesie, a nie jako prostą sugestię, że jeden stan sam wywołał ogólnokrajową depresję. Wielki kryzys miał wiele przyczyn, wśród nich kruchość systemu bankowego, zadłużenie, nierówności oraz krach giełdowy z 1929 roku. Knowlton pokazuje natomiast, że załamanie na Florydzie było wcześniejszym i wyraźnym sygnałem tych samych niebezpiecznych nawyków gospodarczych wiary w niekończący się wzrost cen, kredytowania ryzykownych zakładów i lekceważenia konsekwencji pęknięcia bańki. Region pełni w tej interpretacji rolę ekonomicznego dzwonka alarmowego. W latach 20. amerykańska kultura konsumpcji i spekulacji nie ograniczała się do rynku akcji. Floryda unaocznała, jak straty z pozornie lokalnego rynku nieruchomości mogą dotknąć banki, inwestorów i sieci kredytowe w innych częściach kraju. Taka perspektywa odróżnia książkę od historii skupionych wyłącznie na wielkim krachu giełdowym. Autor przesuwa uwagę na wcześniejszy epizod, w którym mechanizmy kryzysu były już widoczne. Dla współczesnego czytelnika najważniejsza jest ostrożność interpretacyjna. Analogie do późniejszych baniek mieszkaniowych są użyteczne, ale historia nie powtarza się mechanicznie. Powtarzać mogą się natomiast zachowania, zwłaszcza nadmierne zadłużenie, spekulacja i ignorowanie ostrzeżeń. Podsumowując, Bubble in the Sun warto polecić czytelnikom zainteresowanym historią gospodarczą Stanów Zjednoczonych, rynkiem nieruchomości, dziejami Florydy oraz źródłami wielkiego kryzysu. Skorzystają z niej także osoby, które chcą lepiej rozumieć język współczesnych debat o bańkach mieszkaniowych, kredycie i ryzyku bankowym.
Książka nie jest podręcznikiem ekonomii ani poradnikiem inwestycyjnym. Jej praktyczna wartość polega raczej na pokazaniu, jak rozpoznawać niebezpieczne układy czynników ceny, rosnące szybciej niż realny popyt, finansowanie oparte na małym wkładzie własnym,
dominację od sprzedaży nad użytkowaniem oraz reklamę obiecującą wyjątkowość rynku. Knowlton przypomina też, że infrastruktura, warunki naturalne i społeczne skutki ekspansji nie są dodatkami do rachunku ekonomicznego, lecz wpływają na trwałość całego modelu rozwoju. Na tle wielu książek o latach 20. XX wieku wyróżniają punkt ciężkości. Zamiast koncentrować się przede wszystkim na Wall Street i roku 1929, autor analizuje wcześniejszy krach na południu kraju i łączy go z konkretną historią miast, ludzi oraz krajobrazu. Dzięki temu abstrakcyjne pojęcie bańki staje się widoczne w parcelach, projektach urbanistycznych, umowach kredytowych i zniszczeniach po huraganie. Tu przystępna, a zarazem analityczna synteza historii lokalnej i narodowej. Jej największą zaletą jest przekonujące ukazanie, że regionalne rynki nieruchomości mogą sygnalizować, a czasem wzmacniać, problemy całej gospodarki. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Christopher Knowlton, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.